i gość, przede wszystkim pan Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej. Witamy, panie ministrze.
Witam serdecznie, szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom. Pani... Pozdrawiam się dla Grzegorza.
Bóg zapłać wzajemnie. Panie ministrze, dzisiaj no wiele tematów nas tutaj jakoś mobilizuje, żeby się spotkać na antenie Radia Maryja. Przede wszystkim cała Polska w czerwonej strefie. O obostrzeniach wiemy, informują nas media, ale z pana perspektywy, panie ministrze, co powinniśmy pamiętać, co powinniśmy wiedzieć, na co powinniśmy zwrócić uwagę od dzisiaj w tych najbliższych dniach, żeby no wspólnie z tą pandemią sobie poradzić?
No myślę, że tutaj powtórzę to, co też cały czas powtarzamy od już wielu tygodni, że tutaj najważniejsze jest w tej chwili bezpieczeństwo naszych obywateli. Z jednej strony, żebyśmy mogli zapewnić im możliwość w trudnych sytuacjach leczenia się, stąd też budowa szpitali polowych, żeby nie brakło nam miejsc dla tych osób, które są najcięższe chore i które muszą takie pomocy otrzymać. Żeby do takich sytuacji nie dochodziło, no to my musimy sami wspólnie razem walczyć z tym, żebyśmy się wzajemnie nie zarażali. Stąd no, te podstawowe takie działania, jak utrzymywanie dystansu, jak maseczka, jak dezynfekcja. No i oczywiście tą grupą, która jest szczególnie narażona, która właśnie w wielu przypadkach musi korzystać z pomocy szpitalnej, no to są seniorzy. Stąd też w naszym ministerstwie uruchomiliśmy program wsparcia dla seniorów, bo to jest w tej chwili jedna z ważniejszych rzeczy, które no, musimy wspólnie dokonywać, czyli chronimy swoich seniorów i stąd ten program.
Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, tak nazywamy ten program. Na czym będzie polegał ten program, na co mogą liczyć seniorzy również? No i też powstała infolinia, myślę, że też warto o niej wspomnieć. Żeby tu już był ten bardzo konkretny kontakt podany.
Program Wsparcie dla Seniorów, on jest połączony właśnie z Solidarnościowym Korpusem Wsparcia Seniorów, czyli przeznaczamy na to 100 milionów złotych. Program jest przede wszystkim skierowany do osób, które mają co najmniej 70 lat, są w domu i chodzi o to, żeby te osoby zostały w domu, czyli umożliwienie stworzenie takiej możliwości, że ktoś za nich dokona zakupów tych podstawowych produktów czy zakupów leków, czyli no, namawiamy, żeby seniorzy pozostawali w domu, ale musimy z drugiej strony zapewnić im możliwość pełnej opieki, pełnej usługi. Stąd też uruchomiliśmy infolinię. To jest 22 505 11 11. Osoba, która dzwoni na tą infolinię, podaje tylko podstawowe dane. I później z tej infolinii te dane są przekazywane już do ośrodków pomocy społecznej. I tam ta usługa w ośrodku pomocy społecznej będzie wykonywana. Czyli osoba z ośrodka zadzwoni do tej osoby, która takiego wsparcia potrzebuje i wtedy to będzie tak działało, że zrobi zakupy, przywiezie do domu, czyli ta osoba nie będzie musiała wychodzić z domu. Pierwsze dwa dni funkcjonowania tej infolinii to jest kilka tysięcy już osób zwracało się o taką pomoc. Oczywiście, jeżeli ktoś zadzwoni, który nie ma 70 lat, tylko mniej, a potrzebuje pomocy, to też ten głos jest przekazywany do ośrodka pomocy społecznej. I to jest to działanie, które podjęliśmy. Tak już powiedziałem, 100 milionów złotych na tę usługę jest przeznaczone w ramach tego programu, a głównym celem jest to, żebyśmy w tym okresie teraz najbliższych kilku tygodni seniorów maksymalnie chronili, czyli żeby maksymalnie oni zostawali w domu. Następną taką, myślę też, bardzo dobrym działaniem jest to, żebyśmy też w ramach wolontariatu czy z sąsiedzkiej współpracy, też jeżeli ktoś może, żeby się również zgłaszać i do tego programu Wspieraj Seniora, można się zgłaszać telefonicznie do ośrodków pomocy społecznej, żeby właśnie też te osoby mogły takie czynności dokonywać, bo no, wiadomo, że nie wszędzie ośrodki pomocy społecznej mogą dotrzeć, a pomocy mogą potrzebować ludzie w różnych miejscach. Dlatego też namawiamy, żeby jeżeli chcesz pomóc seniorowi, zgłoś się, jest specjalna infolinia, jest specjalny program Wspieraj Seniora i do tego gorąco namawiamy. I trzecia kwestia z tym związana to jest też to, co od nas zależy, czyli no, trochę trzeba się ograniczyć, jeśli chodzi o odwiedzanie osób starszych, ale to nie oznacza, żebyśmy o nich zapomnieli. Czyli telefon, nie tylko SMS, ale telefon, rozmowa. Jeżeli już kogoś odwiedzamy, naszych rodziców czy naszych dziadków, no to tej maseczce też można wtedy być. Jest zawsze ta większa ochrona niż jakbyśmy normalnie funkcjonowali. No musimy wspólnie razem walczyć o to, aby naszych seniorów maksymalnie chronić.
Wydaje się, że w tej kwestii, tak sobie przypominam, panie ministrze, wiosną no chyba nam się udało zdać egzamin, jeżeli chodzi o taką pomoc wzajemną, o też pomoc ze strony państwa, ale też o respektowanie tych obostrzeń, bo no, mieliśmy świadomość, że one są po to, żeby zahamować rozwój pandemii, tak. Epidemii. Jak to wygląda dzisiaj? Wydaje się, że to jest taka skala...
Najbardziej mobilną grupą są seniorzy. Oni się pilnują, bo to też widzimy nawet, czy jeżeli robią te zakupy w sklepach, to jest i maseczka, ale też na ulicach widzimy, że starszych osób nie spotyka się, które nie mają maseczki. Gorzej jest trochę z młodszymi osobami, ale jeżeli też namawiamy starsze osoby, ja tak już mówię, powyżej 70 roku życia, ale nie tylko do pozostania w domu, no to musimy im zapewnić opiekę i my musimy to robić maksymalnie wszyscy, czyli zarówno ze strony rządu, samorządu, organizacji, bo tu przecież to włączamy też i ochotnicze straże pożarne, Wojska Obrony Terytorialnej, wszystkie organizacje pozarządowe, które chcą się włączyć jak najbardziej do tego działania zachęcamy młodzież, bo przecież ważna jest też ta solidarność międzypokoleniowa. Czyli młodzi pomagajmy starszym. I tak już powiedziałem, no z tych wszystkich badań wynika, że jeżeli chodzi o ten najtrudniejszy okres, jeśli chodzi o trafianie do szpitala, to 60% to są osoby starsze, a w tym wieku powyżej 70% jeszcze większy odsetek jest. Dlatego no musimy tu maksymalnie osoby starsze chronić.
Wspomniał to pan o współpracy z powiatami, z gminami, z tymi lokalnymi ośrodkami. Wiem, że trwają też prace nad nowelizacją ustawy o pomocy społecznej. To też jest takie bardzo konkretne docieranie do konkretnych osób też potrzebujących pomocy, nie tylko już w wymiarze pandemii. Proszę parę słów, panie ministrze, na temat tej nowelizacji ustawy, która jest przygotowywana.
Tu jeszcze, zaraz odpowiem, ale tu jeszcze też na jeden element chciałem zwrócić uwagę, bo bardzo mocno też pracujemy i też przeznaczamy dodatkowe środki na domy pomocy społecznej, tam gdzie osoby starsze przebywają, osoby niepełnosprawne. To jest też to miejsce, gdzie bardzo nam zależy, żeby tam wirus się nie rozprzestrzeniał, bo to jest też ten najwięcej później przypadków, które musimy kierować do szpitali. To też udało nam się jak na dzisiaj na 800 ponad domów pomocy społecznej. W przypadku mamy 130, ale liczbowo na 84 tysiące podopiecznych 2000 osób jest zarażonych. Czyli tu udało nam się jak na razie tak zapanować na tą sytuację. Też przeznaczamy dodatkowe środki na dodatkowe wynagrodzenia dla opiekunek, dla personelu. Ale również też testujemy tam, gdzie w domu pomocy społecznej jest przypadek, to od razu cały personel, jak również podopieczni są testowani, żeby te zarażenia się nam nie rozpowszechniały. Jeśli chodzi o ustawę o pomocy społecznej, to też tutaj w tym zakresie chcemy trochę poprawić sytuację pracowników pomocy społecznej. To są pracownicy samorządowi, no niestety dosyć słabo opłacani. Stąd też zmiany. Chcemy specjalny dodatek terenowy zwiększyć z 250 zł do 400 zł. Trochę też poluzować, jeśli chodzi o warunki, które musi spełniać pracownik socjalny, który wykonuje pracę. Tutaj bardziej skierujemy te zmiany pod to, abyśmy tę pomoc bardziej skutecznie mogli realizować i też przeznaczając dodatkowe środki z budżetu państwa na te działania.
Panie ministrze, jeszcze kwestia Trybunału Konstytucyjnego, orzeczenia o niezgodności z konstytucją zapisów ustawy o tak zwanej, no, o aborcji eugenicznej, mówiąc tak wprost, i też już reakcja Ministerstwa Rodziny, które mówi, że będzie rozszerzony program Za życiem. Jakie kwestie tutaj będą podjęte?
Myślę, że wszyscy czekaliśmy, mówię o naszym środowisku i słuchacze Radia Maryja, na ten wyrok i bardzo się cieszymy, że on zapadł. Oczywiście dla nas jest absolutnie niezrozumiałe to, co się dzieje w niektórych miejscach, na ulicach, że młode kobiety protestują i chcą, żeby można było zabijać własne dzieci. No i tak by to jest też jakiś problem cywilizacyjny. Jeśli chodzi o program Za życiem, który jest już od 2017 roku, to tutaj będziemy go rozszerzać, ale no jakby na takie kilka wątków chciałem zwrócić uwagę. Czyli na pewno musi być główne przesłanie, że zarówno matka, jak i dziecko, czy matka w okresie ciąży, gdy już wiem, że ciąża jest powikłaniami, czy może się urodzić dziecko z jakąś wadą, no musi być objęta od samego początku opieką. Czyli ta koordynacja opieki, która musi być na tym poziomie już w najwcześniejszym. Ale też to mamy nie mogą pozostawać same, czyli zarówno rozwój sieci domów dla matek z kobietami w ciąży, z małoletnimi dziećmi, wczesna rehabilitacja takich dzieci, utworzenie takich ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, które by właśnie uwzględniały już ten początkowy okres wsparcia i dofinansowania. No muszą tutaj być środki. Utrzymujemy oczywiście to jednorazowe świadczenie. No było w wysokości 4000 złotych dla takich mam, które takie dziecko urodziło. I tutaj myślę, że w tym zakresie będziemy to rozwijać. Tak jak mówię, no jakby głównym przesłaniem musi być to, żeby mama, jak i dziecko, czy mama w ciąży, nie pozostała sama sobie. I ta pomoc musi być i muszą być też środki z budżetu państwa na te działania przeznaczone, bo to jest niesłychanie ważne, żebyśmy pokazali też jako państwo, że chronimy życie, że jesteśmy za życiem i że mama, która decyduje się na urodzenie dziecka, nie pozostaje sama sobie.
Pan minister wspomniał o tych niezrozumiałych rzeczach, które dzieją się na ulicach polskich miast, protesty w dobie pandemii też, więc tak, pytanie, tak. Czy to nie poskutkuje kolejnym wzmożeniem zakażeń, no bo ten kontakt jest i nie ma żadnych zachowanych rygorów, więc pytanie, jak do takich osób przemówić, jakim językiem i jak zmotywować do tego, żeby może pozostali w domach i tę złość zostawili na później.
No tutaj niestety od wielu, wielu miesięcy mamy do czynienia właśnie w okresie pandemii, że grupy społeczne, powiedziałbym bardziej grupy polityczne związane z opozycją, no organizują różnego rodzaju protesty w okresie właśnie pandemii, nie zważając na przepisy, nie zważając na to, że można przez to też zarażać inne osoby. Tu w tym przypadku no to jest absolutnie działanie niezgodne z prawem, ale też no niezgodne z tym, o czym wcześniej mówiliśmy. No to jest oczywiście rzecz niebywała, żeby protestować przeciw czemuś, co jest naturalne od poczęcia, czyli mamy życie i protestuje się, żebyśmy to życie mogli unicestwić. No to jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe, myślę, że dla nas wszystkich.
Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę i pozdrawiam.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam radiosłuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan minister Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej, był naszym gościem. Dziękuję.